Tienen calle. Vivo y la ven bien. Y eso se sabe Jesús.
Szczęść Boże! W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem
Marta Grabowska
i Szymon Kamysz. Właściwie powinniśmy się przywitać hasłem pokój i dobro. Dlaczego?
Ponieważ dziś naszym gościem jest ojciec Ezechiel Adamski, który jest franciszkaninem z zakonu braci mniejszych. Zgromadzenie to zostało założone przez świętego Franciszka z Asyżu w XIII wieku.
Jest to jeden z największych zakonów katolickich, który liczy ponad 13 tysięcy braci.
Istotę charyzmatu zakonu braci mniejszych wyznaczają zasady reguły świętego biedaczyny z Asyżu.
Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Także ojcze, pokój i dobro.
Pokój i dobro, witam serdecznie.
Ojciec Ezechiel jest kapelanem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Opowie nam o swoim powołaniu, a także o codziennej posłudze chorym.
Dlatego, ojcze, pierwsze pytanie. Czy spodziewał się ojciec kiedykolwiek, przed zostaniem zakonnikiem, że Pan Bóg będzie miał wobec niego taki plan?
Przede wszystkim zawsze chciałem służyć ludziom chorym. Chciałem zostać lekarzem. A dzisiaj mogę powiedzieć, że Pan Bóg spełnia marzenia, choć nie zawsze tak, jak nam się to wydaje. Na medycynę się nie dostałem, więc potem poszedłem studiować biotechnologię. Ale w międzyczasie już wiedziałem, że pójdę do zakonu, że ta droga jest gdzieś tam dla mnie przeznaczona. Pochodzę z parafii diecezjalnej, więc dużym zaskoczeniem dla znajomych też było to, że w ogóle zakon. Z jakiej okazji zakon? Franciszkanie to była dla mnie jakaś jedna wielka niewiadoma. Natomiast pracowaliśmy w takim klubie młodzieżowym przy parafii z młodzieżą i próbowaliśmy coś dla kościoła robić, coś dla parafian. Proboszcz nam nie przeszkadzał, więc sobie radziliśmy. No i tak się zrodziło jakaś myśl, że trzeba się na coś zdecydować. Trzeba albo założyć rodzinę w pewnym momencie, albo jakąś inną drogę wybrać. Więc Pan Bóg gdzieś mi podsunął taką myśl, że może życie zakonne, kapłańskie. Jeżeli kapłańskie, to we wspólnocie. No a skoro wspólnota, to myśl była taka, że to musi być jakiś zakon z dużą tradycją, z jakimś zakorzenieniem w kościele i z szerokim charyzmatem. Jak mówię, franciszkanie to jest zakon o właśnie bardzo szerokim charyzmacie. Zajmują się chorymi, idą do ludzi biednych, ubogich, do takich wykluczonych ze społeczeństwa, więc jak najbardziej to mi pasowało.
Gdyby mógł ojciec powiedzieć, kto lub co wpłynęło na to, że taką decyzję właśnie ojciec podjął? Czy było jakieś takie doświadczenie konkretne, które zaważyło na podjęciu tej decyzji?
Konkretne doświadczenie? Był moment, kiedy jakby przyszła pewność, przyszła taka jasność w myślach i głęboki spokój. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jakby samo rozeznanie było takim jakimś momentem. To był bardziej proces. Proces, który w pewnym momencie jakby podjąłem taką próbę weryfikacji, gdzie są moje plany, gdzie widzę swoją przyszłość. Takie swoiste rozliczenie ze swoimi myślami, zapatrywaniami, z tym, co robię w danym momencie. Natomiast taka pewność właśnie, to później w sumie wyszło na to, że podobnie jak u Franciszka się stało przed krzyżem, na adoracji krzyża, kiedy można powiedzieć się jakoś tam wtuliłem w ten krzyż, Pan Bóg mi dał taki wewnętrzny spokój, no i pewność, że to musi być zakon, że to musi być właśnie taka droga.
Gdyby mógł ojciec powiedzieć, czy były jakieś momenty trudności i zwątpienia przez drogę postulatu, nowicjatu, czy miał ojciec takie myśli, że co ja tutaj robię?
Pan Bóg mi postawił na drodze, mogę powiedzieć, cudownych współbraci, którzy wiele takich momentów mi dostarczyli. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że teraz będę się gdzieś tam żalił, skarżył, natomiast nie, ja to odczytuję za każdym razem jako błogosławieństwo i tak też to odczytywałem w danym momencie, bo postulat, nowicjat to są takie dwa okresy, kiedy mamy po pierwsze poznać siebie, troszkę dojrzeć, poznać wspólnotę, jak funkcjonuje, na czym polega życie właśnie we wspólnocie braci mniejszych, a po drugie też poznać drugiego człowieka, tego, którego Pan Bóg stawia na naszej drodze, więc gdyby takich momentów nie było trudnych, to ten czas byłby stracony po prostu, bo bym na nim nie skorzystał, tak? Jeżeli jest trudno, to trzeba się ze sobą i z drugim człowiekiem zmagać, trzeba dorastać i jakoś starać się zrozumieć.
Jak zareagowała najbliższa rodzina na decyzję ojca?
No mama chciała mi zabronić chodzić do kościoła, ponieważ stwierdziła, że ona nie może pozwolić, żeby jej dziecko w jakąś sektę weszło. Każdy szczęście odczytuje tam, gdzie to szczęście najbardziej odkrył, tak? Gdzie to szczęście poznał, więc wiadomo, że dla mojej mamy największym szczęściem było życie rodzinne, bo gdyby tak nie było, to by mnie tu nie było. Mhm. Natomiast u nas w domu nie było nigdy księdza, zakonnika, więc ani siostry zakonnej, więc to było zupełnie obca rzeczywistość. No zakon się jakoś tam jawił jako takie dobrowolne więzienie niemalże, tak? Że no, co ten synek robi? Mhm. W kajdany się zakuwa i po co? Tylko całe życie nieszczęście, nie? Jak powiedziałem babci, to babcia powiedziała, to oczywiście tak w formie żartu trochę trzeba traktować, chociaż babcia to traktowała bardzo poważnie. Mówi, no dobrze, jak już chcesz być księdzem, no to bądź, ale dlaczego nie takim normalnym? Oni mają samochód, mają mieszkanie, tak normalnie sobie żyją, a ty co w tym zakonie? Nic nie będziesz miał. Więc no dobrze, no ale dlaczego akurat tak, nie? Czyli takie właściwie totalne niezrozumienie, jakaś taka tragedia życiowa w rodzinie, tak? Bo synek coś wymyślił.
Ale ojcze, nadszedł dzień święceń, bardzo ważny dla każdego zakonnika czy kapłana. Proszę powiedzieć, jakie uczucie wtedy ojcu towarzyszyło?
Przede wszystkim, jeszcze może tak wracając, to właśnie dużo rozmawiałem też z rodziną, z mamą, żeby jej wyjaśnić, na czym polega motywacja mojego pójścia z zakonu. Ja sam nie chciałem wiedzieć, jak wygląda życie w zakonie, w postulacie, więc dla mnie to było jakoś niewyobrażalne, że będziemy mieć tam pojedyncze pokoje i łazienkę w pokoju na przykład. Ale ja tego nie chciałem wiedzieć. Nie? Pojechałem do postulatu, nie wiedząc, jak wygląda życie w postulacie. Mama bardzo chciała to wiedzieć, natomiast ja ją męczyłem, bo nie chciałem. I nie dowiedziała się tego. Dopiero jak poszedłem do zakonu. I przez te, powiedzmy, pierwsze lata mojego życia w zakonie, to mama tak nie była do końca pogodzona. Cały czas wydawało jej się, że to jest jakieś jednak nieszczęście dla rodziny. Natomiast zmiana w myśleniu mamy przyszła, kiedy któraś z koleżanek z pracy powiedziała jej, jak wielkie błogosławieństwo masz, że w rodzinie jest, no już samo to, że jest ktoś, kto poszedł do zakonu, że w taką drogę gdzieś tam się skierował. I wtedy mama to zaakceptowała. Natomiast u nas w domu było zawsze tak, że myśmy wcześniej stracili ojca i ja byłem jakimś tam autorytetem też dla mamy i dla moich sióstr, więc wszystko, co robiłem, one to akceptowały, w tym sensie, że szanowały moje decyzje i traktowały to bardzo poważnie, co dla mnie było swoistym, może jakimś utrudnieniem, bo choćby właśnie życie ubóstwem, moja rodzina potraktowała tak bardzo poważnie, że no każdy dostaje tam jakieś zaskórniaczki, natomiast mi tego nie dawali, bo trzeba szanować decyzje. Oczywiście gdzieś to tam były takie myśli, że no dlaczego? Przecież zbyt poważnie to traktuję, tak? Ale właśnie to jest piękne, że w domu podejmujesz decyzję i ktoś cię szanuje, ktoś chce traktować poważnie to, co robisz. Tak momentami poważnie, że nawet dochodzi do tego, że tobie samemu uświadamia radykalizm tych decyzji. Święcenia kapłańskie najpierw są śluby wieczyste, więc w zakonie po nowicjacie składamy pierwsze śluby właśnie czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Najpierw na rok. I te śluby się co roku przez 5 lat odnawia. Natomiast po 5 latach jest właśnie moment ślubów wieczystych, kiedy już na stałe trzeba się zdecydować, że się wchodzi we wspólnotę, że się decyduje właśnie z tą wspólnotą przeżyć całe życie, tak? Bo nikt nie myśli o tym, żeby odchodzić na początku, na pewno, tak? Dopiero jak przyjdzie jakiś głębszy kryzys, to może jakieś myśli się rodzą. Natomiast decyzja jest na całe życie i tak trzeba ją traktować, tak jak małżeństwo. Decydujemy się wchodzić, wejść w pewne środowisko i już w nim trwać, budować. No jeżeli są trudne chwile, to trzeba je rozwiązywać, tak? Nie wolno uciekać. Przynajmniej nie powinno się uciekać.
Wiele osób duchownych ma swoje motto, ma swoją maksymę. Czy to odkrywa później, czy wcześniej, czy ojciec ma takie hasło, przez które idzie i któremu pomaga?
Kiedy wstępujemy do nowicjatu, to wybieramy sobie imię. I to jest bardzo ważne, żeby to zrobić jak najbardziej świadomie. Oczywiście komuś się jakaś postać podoba, czy no różnie tam bywa motywacje tego też. Jest weryfikacja, oczywiście my dajemy propozycję, prowincjał się zgadza albo nie zgadza. Natomiast ja mam to szczęście akurat, że gdzieś mi zabłysła myśl w głowie, żeby wybrać sobie imię proroka Ezechiela. Po pierwsze ze względu na jego znaczenie. To był prorok, który głosił dobrą nowinę daleko przed Chrystusem. Głosił o zbawieniu, o wybaczeniu, o miłosierdziu Boga, więc to, co mówił, i zapisał w Piśmie Świętym, jest zawsze treścią dającą nadzieję. Można to czytać w nieskończoność. Choć to nie jest łatwe oczywiście, bo to jest Stary Testament. Imię Ezechiel znaczy Bóg jest moją mocą, albo też Bóg daje moc, tak? Więc ja sobie wyszedłem z takiego założenia, że jak wezmę sobie imię Ezechiel, to jeżeli by mi jakaś głupia myśl wpadła w głowę, że trzeba zawrócić z tej drogi, to tak naprawdę musiałbym odejść z kościoła i zaprzeczyć istnieniu Boga albo Jego wszechmocy. Czyli to musiałoby być tak druzgotrzące, że ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. A w każdym razie to jest imię, którym można się modlić i to jest chyba najcenniejsze.
Dziękujemy bardzo za pierwszą część rozmowy ojcu Ezechielowi, a teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Wracamy już po krótkiej przerwie. Przypomnijmy, że ojciec Ezechiel pełni funkcję kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu i jest naszym dzisiejszym gościem. Ojcze, proszę powiedzieć właśnie, jak wyglądał ten czas od złożenia ślubów ojca aż do tej posługi w szpitalu. Jak ta droga trwała? Czy też ojciec rozeznawał, że to jednak ci chorzy, ten szpital, to powołanie medyczne, lekarskie tutaj się ujawni?
W momencie złożenia ślubów, czy tym bardziej jeszcze później święceń kapłańskich, to jakby weryfikację woli Bożej zostawia się już przełożonym. No a Pan Bóg, tak jak już powiedziałem na początku, spełnia marzenia, tylko wtedy, kiedy się ich już nie spodziewamy. I tak też było ze mną. Zupełnie, znaczy przez okres seminarium ja się opiekowałem też chorymi ojcami, gdzieś tam cały czas to było mi bliskie. Do tego stopnia, że chciałem również pracować w hospicjum po święceniach. Złożyłem prośbę o studia, o możliwość studiowania psychologii albo pedagogiki specjalnej, natomiast zostałem wysłany do katechezy, jak można się domyślać. I pierwsze lata mojej mojego kapłaństwa to była katecheza. Pierwszy rok w gimnazjum, co wspominam najsympatyczniej, tak najlepiej, choć może to kogoś dziwi. Później pracowałem z małymi dziećmi w szkole podstawowej, w przedszkolu. Jak to ktoś określił, bo ja zawsze mówiłem, że ja podejścia do dzieci nie mam, a ktoś powiedział, no ale dzieci mają do mnie. No więc to było dla dzieci, może to był piękny czas, mam nadzieję. Natomiast dla mnie to była jakaś pokuta, ponieważ ja nie potrafię dziecku tak twardo wyznaczyć granic, więc w pewnym momencie miałem ich na głowie, na plecach, wszędzie, gdzie tylko, nie? No, więc dla mnie to była męczarnia. Mi się wydawało, że w szkole podstawowej tracimy czas. Bardziej na tej zasadzie, że po pierwsze ja tracę czas tych dzieci, bo powinno się czegoś dowiedzieć, a wychodząc z katechezy miałem przeświadczenie, że niewiele przekazałem. No ale każdy ma swoje talenty, Pan Bóg jakoś tam obdarza. To dla mnie na pewno był też potrzebny czas, bo gdyby nie, to by go nie było po prostu. Przyszedł taki moment, kiedy chciałem troszeczkę więcej. Zacząłem się zastanawiać nad możliwością kapelanii w Straży Granicznej, czy akurat w Raciborzu wtedy byłem. I taka była potrzeba. Natomiast, tak jak mówię, weryfikację planów i zamierzeń Bożych zostawiamy przełożonym, więc takiej zgody nie było, żebym gdzieś poszedł do ordynariatu polowego. Natomiast padła propozycja, że przecież kiedyś chciałeś pracować z chorymi, pisałeś prośbę, no to ojciec prowincja mówi, mam dla ciebie propozycję, jest szpital, duży szpital, więc będziesz miał co robić, na pewno się nie będziesz nudził. No i w ten sposób trafiłem do szpitala. Oczywiście się zgodziłem na to, bo to było, ja mam świadomość tego, że to było jakieś spełnienie marzeń, tego co, gdzie widziałem swoje życie i swoją służbę, więc jak najbardziej z radością poszedłem do tego szpitala, choć szpital jest ogromny i na początku byłem przerażony.
Ojciec powiedział, że był przerażony. Jak wyglądały te początki? Czy trudno było się zaasymilować i z ludźmi i w ogóle z chorymi? No z jednej strony to było ojca marzenie, ale tutaj teraz właśnie ojciec powiedział, że trzy początki nie były łatwe.
No zawsze jak otrzymujesz jakieś zadanie, nie do końca wiesz na czym to polega, bo w seminarium nas nie uczą pracy w szpitalu. Jest przedmiot, który nazywa się medycyna pastoralna, ale ona właściwie mówi o niczym. O trudnościach, jakie przeżywa się czasem w kancelarii, tak? Jeśli przyjdzie ktoś lekko zaburzony psychicznie, na przykład, nie? Natomiast nie mówi o takiej pracy bezpośrednio kapelańskiej z chorymi. Więc no, to zawsze jest pytanie, czy sobie dam radę, czy sobie poradzę. Jak przed każdym wielkim zadaniem. Natomiast ja jestem człowiekiem raczej otwartym, uśmiechniętym i łatwo nawiązuję, tak przynajmniej mi się wydaje, kontakty z drugim człowiekiem, więc no też z takim nastawieniem do tego szpitala poszedłem. Oczywiście to jest labirynt korytarzy, więc na początku trzeba było to poznać i bardziej moja uwaga skupiała się na zapamiętaniu ścieżek. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów, to zawsze raczej staram się wysłuchać, nie narzucać i przede wszystkim takie pozytywny obraz Kościoła i zakonnika czy księdza też w sobie nieść, bo tylko w ten sposób mogę do tych ludzi dotrzeć. To są często ludzie, osoby gdzieś tam w Stanach. No choroby są bardzo zaawansowane, często to są jakieś momenty krytyczne w życiu człowieka, kiedy trafia do szpitala, więc wtedy trzeba zrozumieć, że w człowieku rodzi się jakaś frustracja, jakaś niepewność jutra, wiele pytań, które dotyczą całego jego życia i trzeba w to jakoś umieć wejść bez agresji, wręcz z taką życzliwością do tego, że człowiek jest słaby, popełnia błędy, a Pan Bóg, który jest miłością, chce te błędy naprawiać, choćby w ostatniej chwili życia.
Jakie są ojca obowiązki?
No mam to błogosławieństwo, że tylko szpital, albo aż szpital jest moim obowiązkiem, a więc przede wszystkim to, żeby każdy z tych chorych, jeśli tylko zechce, mógł otrzymać Komunię Świętą, żeby mógł się wyspowiadać, jeżeli przebywa w szpitalu, jeżeli trzeba to, bo ten szpital jest taki od narodzin po starość, zakres wieku, że tak powiem, pacjentów, więc jeżeli trzeba, to chrzczę takie malutkie dzieci, jeśli trzeba, to tłumaczę też mamie, gdzieś tam próbuję przejść choćby jakieś wątpliwości po stracie dziecka, też trzeba rozmawiać, nie? To są oddziały onkologiczne, więc też są ludzie, którzy doświadczają jakiegoś ogromnego cierpienia i mają poczucie też wielkiej niesprawiedliwości w tym wszystkim, więc jak mogę określić zakres moich obowiązków. I psycholog, i trochę lekarz. No, przede wszystkim duszy, bo no, nie znam się na medycynie, bo jej nie studiowałem ostatecznie.
Może teraz o inicjatywach w szpitalu lub właśnie, które ojciec podejmuje z ludźmi z tego szpitala. Z naszych właśnie znalezionych informacji wiemy, że na przykład wystawialiście sztukę teatralną.
Tak, ja współpracuję na zasadzie takiej przyjaźni bardziej z Fundacją L'Arche. We Wrocławiu są dwa domy tej fundacji, są też mieszkania chronione. Może tak od początku, bo to było ostatnie akurat ta sztuka. Z Teatrem Lalek Wrocławskim też we współpracy i ze Szkołą Muzyczną. Natomiast bardzo cenne dla mnie jest to, że te osoby niepełnosprawne intelektualnie czy fizycznie przychodzą do mnie do kaplicy i często też, jeżeli jest taka, no na przykład w październiku prowadzą różaniec, przychodzą z gitarą i śpiewają, grają. Dla mnie takim wielkim świadectwem było w zeszłym roku, kiedy właśnie prowadzili taki różaniec. Przyszła pani, która była w odwiedzinach u chyba swojej matki, przyszła z córką. Różaniec jest u nas po mszy, żeby każdy, kto przede wszystkim mógł być na Eucharystii, a potem, jeśli ma czas, to żeby był też na różańcu, jeśli chce. Natomiast, no właśnie, i byli arkowicze nasi, prowadzili najpierw śpiew na mszy, intencje były spontaniczne, więc oni tam się modlą bardzo otwarcie za wszystkich swoich przyjaciół i rodzinę i powierzają bardzo szeroki wachlarz ludzi, a później prowadzili różaniec. I to trwało, to ponad godzinę wszystko razem trwało, więc było długo i może dla niektórych męcząco i nie do zniesienia. Natomiast jedna pani właśnie, o której mówię, wyszła z tego różańca z płaczem, więc do niej podszedłem i z takim pytaniem, no czy coś się stało, czy mogę w czymś pomóc. Natomiast ta pani stwierdziła, że pierwszy raz była na modlitwie prowadzonej przez osoby niepełnosprawne. W ogóle nie wyobrażała sobie, że tacy ludzie potrafią się modlić tak świadomie, tak samodzielnie, tak? I że to jest takie głębokie, to nie jest takie prowadzenie za rączkę, ale oni się modlą sami w bardzo taki dojrzały sposób, gdzie teoretycznie zdrowy człowiek często ma jakieś opory i ograniczenia, natomiast oni są bardzo otwarci i po prostu przychodzą, spotykają Jezusa i się do Niego modlą. To mi dało jakby taki dodatkową myśl, że trzeba ich zapraszać jak najczęściej. Trzeba szczególnie po to, żeby ludzie mogli poznać takich ludzi, żeby mogli sobie uświadomić, że dziecko z zespołem jakimś czy jakąś chorobą genetyczną to nie jest wyrok, ale jakieś może błogosławieństwo od Pana Boga, tak? Bo to wtedy sprawia, że cała rodzina w sposób zupełnie inny przeżywa swoją codzienność, że musimy się nastawić na nieco inne priorytety. Więc dlatego ja bardzo się cieszę, że oni chcą ze mną współpracować. Ja się śmieję, że to ja najwięcej z tego korzystam wszystkiego, bo oni przychodzą i po prostu są sobą. Natomiast ja gdzieś tam próbuję w ten sposób podnosić świadomość społeczną, próbuję tych ludzi angażować i pokazać, że oni są między nami, że po prostu żyją z nami, obok nas i są ważni. Więc ja też do nich często chodzę, tam odpoczywam i jestem. Tak, ostatnio był spektakl zatytułowany Nietuzinkowo. Spektakl, który właściwie ułożyli sami arkowicze. Muzykę też właściwie oni sami zagrali z małą pomocą i bardzo pięknie zaangażowali też chorych, którzy chcieli przyjść na ten spektakl do szpitala. Potem pisali marzenia, wysyłali to do nieba też. No takie małe inicjatywy, ale myślę, że ważne dla nich, dla mnie, dla szpitala też.
Ojcze, jak chorzy odbierają posługę kapelana w szpitalu?
No, to jest takie ogromne spektrum, bo może nie spotkałem się z sytuacją jakiejś agresji, takiej otwartej. Bardziej to jest kwestia wyjaśnienia wątpliwości. Kapelan w szpitalu to musi być człowiek, który myśli i odpowiada w bardzo szybki sposób i jest to logiczne, proste i takie do zrozumienia, bo ten człowiek może już drugi raz się do mnie nie odezwać, drugi raz może mnie nie zaczepić, więc choćby kwestie wiary, moralności, kwestie możliwości bądź niemożliwości przystąpienia do komunii, to trzeba na już i na teraz rozwiązywać z takimi ludźmi, więc o tyle to jest trudne. I niektórzy oczywiście gdzieś tam rozmawiają z taką wielką pretensją, bo Kościół mi czegoś zabrania i oczywiście niezrozumieniem, że to nie Kościół zabrania, ale nasze życie, które nie jest czarno-białe, które układamy w różny sposób, często, gdy jest dobrze, nie myśląc o Panu Bogu, o Kościele, a kiedy się coś popsuje, nagle zaczynamy dostrzegać jakieś zasady i okazuje się, że już się w nich, w tych ramach nie mieścimy. I wtedy rodzi się frustracja, jakieś niezrozumienie i agresja może. Natomiast kapelan musi przede wszystkim pokazać oblicze miłosiernego Ojca, który chce przytulić każde swoje dziecko do siebie i tyle.
Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że ci, których misją jest dawanie, muszą najpierw wzrastać w poznaniu Boga. Co pomaga Ojcu wzrastać w wierze?
Jak przyszedłem do szpitala, to wprowadziłem adorację Najświętszego Sakramentu i chyba to jest sedno, nie ma nic więcej.
A co chciałby ojciec przekazać młodym ludziom, którzy niekoniecznie może czują powołanie zakonne, natomiast chcą właśnie poświęcić swoje życie służbie drugiemu człowiekowi w szpitalu? Czego mogą się spodziewać, decydując na taką decyzję?
Przede wszystkim może warto takim ludziom powiedzieć, żeby się nie bali, że człowiek chory, choć może niekoniecznie sympatycznie wyglądający i pachnący, jest bardzo wdzięczny za każdą dobroć, więc tej dobroci się nie należy bać. Muszą być przygotowani na ciężką pracę na pewno, bo to nie jest łatwe. Natomiast trzeba bardziej myśleć o drugim człowieku niż o sobie. I to jest chyba najważniejsze.
A ojca największe marzenie to?
Zostać do emerytury w szpitalu.
Życzymy więc, żeby się to marzenie spełniło. Zapewniamy również o swojej modlitwie zarówno za ojca, jak i pacjentów, którym ojciec posługuje.
I bardzo, bardzo ojcu dziękujemy za przyjście do studia i za przyjęcie zaproszenia naszego.
Również serdecznie dziękuję.
A wszystkim słuchaczom dziękujemy za poświęcony czas.
Żegnamy się z wami słowami Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić powołanie.
Dlatego nie bójcie się podejmować trudnych decyzji. Sam Pan Bóg nas do tego zachęca i zapewnia, że nas w tym poprowadzi. Żegnają się z wami
Marta Grabowska
i Szymon Kamysz.
Z Panem Bogiem.